ilu było za wrotami, uznał, że tego nie dowie się łatwo. Po chwili zauważył trzy sylwetki na płaskim dachu, gdzie zapewne mieściły się stanowiska karabinów maszynowych lub działek przeciwlotniczych. Za załomem muru dostrzegł następne stanowisko, obłożone workami z piaskiem, ale z odległości nie potrafił zobaczyć, ilu jest tam żołnierzy. Zawinął resztkę placka w przetłuszczoną szmatkę. Podniósł się i przeszedł na drugą stronę placu. Dostrzegł tam kilka straganów i pomyślał, że będzie to doskonały punkt obserwacyjny. Oglądał jeszcze przez chwilę skupisko przekupniów i ruszył do wschodniej części miasta, gdzie miał się zgłosić do handlarza, by zażądać zwrotu pieniędzy za dwie kozy, które padły w dwa dni po zakupie. Gdy handlarz odpowie: pamiętam, że ci sprzedałem kozy, ale nie pamiętam ile, oznaczać to będzie, że znalazł bezpieczne schronienie. Każda inna odpowiedź zwiastowała niebezpieczeństwo. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem i wieczorem ukrył radiostację pod stertą słomy na strychu domu handlarza Kus. Następnego dnia spędził na placu wiele godzin, siedząc w kucki nad papierem, na którym rozłożył kilka glinianych skorup. Zachwalał je przechodniom, nawet patrolowi żandarmerii niemieckiej. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Czuł się całkowicie bezpieczny. Po kilku dniach uznał, że wie już bardzo dużo o strażnikach i głównym mieszkańcu obserwowanego domu. Notował w pamięci godziny, w których zmieniano warty. Przez otwartą bramę dostrzegł posterunki przed drzwiami budynku. Wielokrotnie widział Rommla wyjeżdżającego w opancerzonym kabriolecie z silną eskortą. Zauważył, że około godziny 20 feldmarszałek zawsze wracał do domu i nigdy nie opuszczał go w nocy. Wiele cennych informacji przekazali mu inni przekupnie, z którymi gawędził po zamknięciu straganów. Po dwóch tygodniach obserwacji John doszedł do wniosku, że może przekazać pierwszy raport do kwatery w Kairze. W nocy wygrzebał spod sterty słomy węzełek z radiostacją i przekazał meldunek. Tej samej nocy raport znalazł się na biurku szefa wywiadu wojskowego w Kairze, generała Francisa de Ginganda. Zwrócił on szczególną uwagę na zdanie: obiekt X silnie strzeżony, z wyjątkiem strony północnej, otoczonej żywopłotem. Tam straże są najsłabsze. Następne raporty, które Hazelden nadsyłał regularnie co 4 dni, potwierdzały pierwsze spostrzeżenia. Na początku listopada generał Gingand i szef operacji specjalnych, pułkownik Laycock, rozpoczęli planowanie ataku na kwaterę Rommla. Dowódca wojsk brytyjskich na Bliskim Wschodzie, marszałek Claude Auchinleck, wyznaczył termin 17, a najpóźniej 18 listopada 1942 roku. Wtedy to zamierzał uderzyć na wojska niemiecko-włoskie, a śmierć Rommla mogła przesądzić o powodzeniu tej ofensywy. Nadano jej kryptonim Crusader. Pułkownik Laycock uważał, że komandosi powinni zaatakować równocześnie kilka punktów, aby sparaliżować ruchy wojsk niemieckich i włoskich. Proponował, aby w operacji wzięło udział 59 komandosów, którzy powinni zabić lub schwytać Rommla, zniszczyć dowództwo wojsk włoskich w Cyrenajce, wymordować szefów włoskiego wywiadu, a w jego kwaterze w Apolonii zdobyć księgi szyfrów, przy okazji zaś zniszczyć jak najwięcej linii telekomunikacyjnych. 17 listopada po zapadnięciu zmroku w rejonie Beda Litoria wynurzyły się u wybrzeża dwa okręty podwodne, Torbay i Talisman. Na brzegu migotało światło latarni, którą machał Hazelden, na znak, że komandosi mogą lądować. 6 oficerów i 53 komandosów dotarło pontonami na ląd. Wkrótce rozdzielili się na kilka grup. 3 żołnierze prowadzeni przez podpułkownika Geoffrey'a Case'a wyruszyli z Hazeldenem w stronę kwatery Rommla. Pogoda im sprzyjała. Rzęsisty deszcz tłumił odgłos kroków. Przeskoczyli żywopłot i zaczęli czołgać się w stronę domu. Światło reflektora, które wartownicy kierowali z dachu w stronę krzewów nie było groźne. Strugi wody rozpraszały promienie i zacierały ślady. Po kilku minutach dotarli do tylnych drzwi. Nie było przy nich wartowników. Case otworzył je i nagle zobaczył żołnierza w hełmie i pelerynie, który zapewne schronił się przed deszczem. Komandos uniósł Thompsona, ale Niemiec zdążył schwycić za lufę jego karabinu i skierować ją w górę. Case odepchnął go i wyszarpnął nóż z pochwy przytroczonej do nogawki spodni. Nie zdążył jednak uderzyć, gdyż w tej samej chwili wtargnął któryś z komandosów i widząc szamotaninę strzelił do Niemca, kładąc go trupem. Huk zaalarmował żołnierzy na piętrze. Jeden z nich wybiegł na schody, ale nie mógł się zorientować, o co chodzi w ciemnym korytarzu. Komandosi zaczęli do niego strzelać. Niecelnie zdołał cofnąć się do pokoju. Po chwili komandosi zobaczyli światło w szparze drzwi pod schodami, wbiegli tam. Kilku żołnierzy niemieckich obudzonych strzałami zdejmowało broń ze stojaka. Case strzelił na oślep, ale w tym samym momencie jeden z Niemców zdołał załadować karabin i nacisnąć spust. Kula trafiła Case'a w serce. Upadł do tyłu i oparł się o stojącego za nim żołnierza. Ten wrzucił granat do środka i wyciągnął martwego dowódcę do ogrodu. Dwaj pozostali przy życiu komandosi walczyli jeszcze, ale nie mieli żadnych szans wykonania zadania. Byli otoczeni i po kilku minutach walki zginęli, przeszyci seriami karabinów maszynowych. Akcja, podobnie jak i ataki na obiekty włoskie, zakończyła się fiaskiem. Uratował się jedynie dowódca operacji, pułkownik Laycock i jeden żołnierz. Uratował się też Hasselden, który nie zauważył, że kilka dni przed planowanym atakiem Rommel przeniósł swoją siedzibę o 150 km na południe do Gambund. 17 listopada nie było go jednak i w nowej kwaterze. Przebywał o 1000 km stamtąd w swoim rodzinnym domu, dokąd udał się, aby spędzić z żoną 25. rocznicę ślubu. Generał Claude Auchinleck wysłuchiwał raportu Laycocka z wyraźną irytacją. W skrytości ducha liczył na powodzenie akcji. Wierzył, że jeżeli komandosom nie uda się zabić lub porwać Rommela, to przynajmniej zdezorganizują włoską sieć dowodzenia. Czy odniósł pan wrażenie, że Niemcy i Włosi zostali uprzedzeni o naszej akcji? Przerwał Laycockowi wyliczanie strat. Absolutnie nie, sir, wykrzyknął zapytany z taką energią, jakby to jego podejrzewano o zdradę. Czy ty też jesteś tego zdania? Auchinleck zwrócił się do szefa wywiadu, generała Ginganda, gdy Laycock wyszedł z pokoju. Tego nigdy nie można wykluczyć, wymijająco odpowiedział. W tym wypadku jednak sądzę, że to komandosi spartolili robotę. Nic nie świadczy o przeciekach ani o zdradzie. Wprost przeciwnie, meldunki z frontu wskazują na całkowite zaskoczenie nieprzyjaciela. Od 18 listopada wojska brytyjskiej 8. Armii parły niepowstrzymanie do przodu. 30. Korpus przekroczył egipsko-libijską granicę w pobliżu fortu Maddalena i posuwał się szybko w stronę Gabr Saleh. Na prawym skrzydle 13. Korpus przetoczył się przez włoskie pozycje i jak burza sunął do Bardii. Brytyjczykom udało się zaskoczyć Włochów i Niemców. Operacja Crusader zakończyła się 20 grudnia zwycięstwem wojsk alianckich. Nadchodził jednak czas, gdy Rommel mógł wprowadzić do walki broń o niezwykłej sile. Włoskie preludium. Atasze wojskowe ambasady Stanów Zjednoczonych w Rzymie, pułkownik Norman Fiske, czuł się fatalnie tego dnia. Silne skurcze żołądka były tak męczące, że nie mógł skupić się na czytaniu depesz nadesłanych rano z Waszyngtonu. Zastanawiał się, co mogło być przyczyną takiego samopoczucia. Poprzedni wieczór spędził z żoną i kilkorgiem przyjaciół w małej knajpce na Via Appia. Bywali tam wielokrotnie i do tej pory nie zdarzyło się żadne zatrucie. Teraz nie mógł sobie przypomnieć, co jadł i pił, gdyż próba odtworzenia menu wywoływała gwałtowny napływ śliny do ust i kolejny skurcz żołądka. Powinien pan pójść do lekarza, sir. Loris Gerardi był bardzo zmartwiony stanem zdrowia pułkownika. Ale doktor Barnes jeszcze nie przyszedł. Dziękuję ci, Loris. Chyba poradzę sobie bez lekarza. Westchnął ciężko Fisk, ale nuta współczucia, którą usłyszał w głosie posłańca, bardzo mu się spodobała. To porządny chłop, pomyślał, patrząc jak Loris sadowi się na krześle przy drzwiach w oczekiwaniu na depesze, które miał zanieść do konsulatu. Pracował jako posłaniec w ambasadzie amerykańskiej od 1920 roku i zdobył całkowite zaufanie pracowników. Kiedy przyjeżdżali do Rzymu, aby objąć nowe stanowisko, Loris Gerardi już tam był. Cichy, spokojny, skory do usług i pomocy, szybko zyskiwał sympatię nowych pracowników. Co najważniejsze, nie wzbudzał żadnych podejrzeń o współpracę z wywiadem włoskim SIM. Szef ochrony ambasady był starym fachowcem z FBI i żaden szpieg nie uchowałby się w jego rejonie łowieckim, jak sam mówił o swoich umiejętnościach. Nowy atak bólu kazał pułkownikowi udać się do toalety. Jeszcze od drzwi rzucił okiem na biurko, aby sprawdzić, czy nie zostawił na wierzchu niczego ważnego. Leżała tam tylko gazeta i parę czystych kartek, których nie miał siebie zapisać. Loris odczekał, aż pośpieszne kroki pułkownika ucichły na korytarzu, podszedł do drzwi wejściowych i zamknął je na klucz. Dorobił go dawno. Szkolenie w SIM zaczynano od kursu ślusarskiego. Po jego ukończeniu każdy włoski agent potrafił z łatwością otwierać zamki i dorabiać klucze. Skierował się w stronę ciężkiej, rzeźbionej szafy w rogu pokoju. Otworzył ją i po chwili, przypominając sobie kolejne cyfry, zaczął obracać pokrętła sejfu. Loris Gerardi pracował dla SIM, czyli dla włoskiego wywiadu, od 1935 roku. Przez wiele lat nie zlecano mu żadnych zadań. Pozostawał uśpiony aż do 1940 roku, gdy na skwerze w pobliżu swojego domu zaczął spotykać się z człowiekiem, któremu dokładnie relacjonował, co się dzieje w ambasadzie. Podczas ostatniego spotkania opiekun SIM przekazał mu numer sejfu pułkownika Fiski, aparat fotograficzny i polecił, by w poniedziałek 15 września w godzinach porannych wydobył z sejfu książkę w czarnych okładkach i sfotografował ją. Za wykonanie zadania obiecał dużą sumę. Drzwi sejfu ustąpiły i Gerardi zobaczył na półce książkę w czarnych okładkach. Rozłożył ją na stole pod lampą. Zerknął na zegarek. Pułkownika nie było od 2 minut, mógł więc spokojnie działać przez 3-4 minuty. Włączył lampę i zaczął fotografować kolejne stronice. Gdy skończył pracę, schował książkę do sejfu i usiadł w fotelu. Po chwili zastanowienia doszedł do wniosku, że naturalniej będzie, jeżeli pułkownik nie zastanie go w gabinecie. Gdy Fiski wrócił po kilkunastu minutach, czuł się znacznie lepiej i mógł wreszcie zabrać się do redagowania depeszy. Tego samego dnia wieczorem Loris przekazał łącznikowi na skwerze aparat fotograficzny. Włoski wywiad poznał tajemnicę czarnego kodu, którym od kilku miesięcy posługiwali się atasze wojskowi w ambasadach, m.in. w Rzymie, Moskwie i Kairze. Kilka dni później Włosi zaczęli rozszyfrowywać amerykańskie depesze. Minister spraw zagranicznych Ciano zanotował w swoim pamiętniku pod datą 30 września. Wywiad wojskowy wszedł w posiadanie amerykańskiego tajnego szyfru. Wszystko, co Phillips, czyli ambasador amerykański, telegrafuje do Stanów Zjednoczonych, jest odczytywane przez naszych kryptologów. Zapewne w tym samym czasie SIM przekazał szyfr Abwehrze i wkrótce generał Erwin Rommel mógł otrzymywać najnowsze informacje o ruchach wojsk alianckich w Afryce Północnej, gdyż wywiad niemiecki odszyfrował depesze wysyłane z ambasady amerykańskiej w Kairze przez bardzo skrupulatnego oficera. Był to pułkownik Bonner Frank Fellers. W okresie międzywojennym pracował w wielu urzędach wojskowych, a nawet przez 2 lata był na Filipinach asystentem generała Douglasa MacArthura. W październiku 1940 roku przybył do Kairu. Bardzo poważnie podszedł do swoich nowych zadań. Pracę rozpoczął od wizytacji brytyjskich jednostek i dokładnego zapoznania się z warunkami życia i walki na pustyni. Był przekonany, że jego obserwacje i opinie zostaną wzięte pod uwagę podczas szkolenia i wyposażania wojsk amerykańskich, gdyby przyszło im walczyć w warunkach pustynnych. Toczył długie rozmowy z brytyjskimi dowódcami, analizując problemy morale żołnierzy, płynności dostaw, skuteczności broni pancernej i przeciwpancernej oraz setki innych spraw. Brytyjczycy nie lubili go, gdyż zbyt często dawał im odczuć, że uważa ich za miernych żołnierzy i jeszcze gorszych dowódców, ale musieli być uprzejmi, wiedząc, że od raportu Fellersa może zależeć wielkość dostaw amerykańskiego uzbrojenia. Cierpliwie odpowiadali więc na wszystkie pytania. Każdego wieczoru pracowity pułkownik przygotowywał obszerny raport stanowiący esencję rozmów z dowódcami brytyjskimi oraz zawierający własne obserwacje. Następnego dnia raport zaszyfrowany za pomocą czarnego kodu wysłano z kairskiej poczty do Militwash, czyli oddziału wywiadu wojskowego w Waszyngtonie. Kilka godzin później Rommel odczytywał tekst raportu przechwyconego przez niemiecką stację nasłuchową. 23 stycznia 1942 roku dowiedział się więc o odesłaniu z Afryki Północnej na Daleki Wschód 270 samolotów brytyjskich. 25 stycznia poznał opinię pułkownika Fellersa na temat wartości bojowej brytyjskich czołgów i samolotów oraz wykaz najczęściej występujących w nich wad i przyczyn awarii. 29 stycznia otrzymał dokładny spis brytyjskich jednostek pancernych, liczbę czołgów, pojazdów zdolnych do walki i remontowanych, ich miejsca postoju, ocenę wartości bojowej. 1 lutego pułkownik Fellers przesłał ocenę wartości bojowej różnych jednostek brytyjskich wraz z informacją, że amerykańskie czołgi M3 nie będą użyte wcześniej niż w połowie lutego. 6 lutego donosił o stanie hinduskiej 4. Dywizji i 1. Dywizji Pancernej oraz o planach budowy linii obronnych w rejonie Akroma, Bir, Hahaim. Były to informacje bezcenne dla Rommela. Ostrzegały o zamiarach Brytyjczyków, ujawniały ich miejsca najsilniejsze i najsłabsze. Informowały o skutkach działania wojsk niemiecko-włoskich, o stanie wiedzy dowódców brytyjskich i ich planach. 17 stycznia 1942 roku wojska niemiecko-włoskie uderzyły i w ciągu 17 dni odrzuciły Brytyjczyków o 450 km na wschód. W maju Rommel podjął następną ofensywę. Jego czołgi miały wjechać do Egiptu, a potem przebić się przez Palestynę i połączyć się w Iraku z wojskami niemieckimi przedzierającymi się przez Związek Radziecki. Depesze pułkownika Fellersa informowały, że Brytyjczycy mają zamiar stworzyć główną linię obrony w rejonie miasta Marsa Matruh, a następnie powiadomiły, że dowództwo brytyjskie zarzuciło ten plan. Wojska niemiecko-włoskie jak pustynna burza parły do przodu. Brytyjczykom wywietrzały z głowy wspomnienia o dawnych zwycięstwach, a generał Auchinleck uznał, że musi podnieść poziom morale swoich wojsk, odczuwających coraz większy respekt przed niemieckim generałem i jego pancernymi dywizjami. W czerwcu Auchinleck skierował do dowódców podległych sobie jednostek rozkaz. Pojawia się autentyczne niebezpieczeństwo, że nasz przyjaciel Rommel staje się rodzajem magika lub straszydła dla naszych żołnierzy, którzy mówią o nim stanowczo za dużo. W żadnym razie nie jest on Supermanem, aczkolwiek jest bardzo energiczny i zdolny. Nawet gdyby był Supermanem, byłoby bardzo niekorzystne, gdyby nasi żołnierze przyznawali mu nadnaturalną siłę. Oczekuję od was, abyście rozpraszali z pomocą wszelkich dostępnych środków wiarę, że Rommel jest kimś więcej niż zwykłym niemieckim generałem. Ważną rzeczą jest, abyśmy nie mówili o Rommelu zawsze, gdy wspominamy o naszych wrogach w Libii. Musimy używać określeń Niemcy, wojska osi, a nie Rommel. Proszę zapewnić natychmiastowe wykonanie tego rozkazu i uzmysłowić dowódcom, że z psychologicznego punktu widzenia jest to sprawa najwyższej wagi. Głównodowodzący wojskami brytyjskimi doskonale wyczuwał nastroje wśród żołnierzy. W brytyjskich szeregach rosła legenda Lisa Pustyni, którego czołgi pojawiały się nagle, precyzyjnie realizowały plan, a gdy wycofywały się, po bokach ich drogi stały straszliwe działa kalibru 88 mm. Niskie, świetnie zamaskowane za piaszczystymi pagórkami lub w kępach suchych krzaków były niezwykle trudne do zniszczenia, a ich pociski wystrzelone z odległości 2 km przechodziły przez pancerze brytyjskich i amerykańskich czołgów jak przez papier. Nagły odwrót niemieckich czołgów rodził u brytyjskich pancerniaków obawę, że jest to zasadzka, świadomy manewr, który ma wciągnąć brytyjskie czołgi pod lufy 88. Rommel wygrywał, chociaż jego siły były słabsze niż brytyjskie. Gdy w listopadzie 1941 roku Brytyjczycy przystąpili do operacji Crusader, mieli 924 czołgi, w tym 713 uzbrojonych w armaty i działa samobieżne. Niemcy i Włosi dysponowali 550 czołgami, a w tej liczbie tylko 139 groźnymi PZKPF-3 i 35 jeszcze groźniejszymi PZKPFF-4. Były one znacznie lepsze niż brytyjskie Crusader 1 i amerykańskie Granty, ale znacznie mniej liczne. Stałym problemem Rommela był brak paliwa, części zamiennych, amunicji. Hitler, zajęty wojną w Związku Radzieckim, nie dbał o należyte wyposażenie wojsk w Afryce Północnej. Co gorsza, statki, które wyruszały z zaopatrzeniem z portów włoskich, były dziesiątkowane na Morzu Śródziemnym przez brytyjskie okręty i samoloty bazujące na Malcie. Ta wyspa mogła wywrzeć ogromny wpływ na przebieg walk w Afryce Północnej. Brytyjczycy znali jej strategiczną wartość. W październiku przystąpili do rozbudowy sił na Malcie. Na wyspę miało dotrzeć równocześnie kilka konwojów. Już sam fakt wyjścia na Morze Śródziemne 2 konwojów ze wschodu i zachodu zmuszał Włochów i Niemców do rozproszenia sił, co zwiększało szanse dotarcia do portu La Valletta jak największej liczby alianckich statków z zaopatrzeniem. Ponadto na bazę włoskich okrętów w Tarencie miały spaść brytyjskie bomby, a oddziały komandosów szykowały się do ataku na 9 lotnisk, aby uniemożliwić wrogowi wysłanie samolotów. Pułkownik Fellers został lojalnie poinformowany o wielkim planie, w którego wyniku Malta miała uzyskać dostawy broni do skuteczniejszej walki z włoskimi statkami. 11 czerwca, gdy z Aleksandrii wyszedł konwój kierujący się w stronę Malty, Fellers wysłał do Waszyngtonu depeszę numer 11119. W nocy z 12 na 13 czerwca brytyjskie jednostki sabotażowe równocześnie zaatakują samoloty na 9 lotniskach osi. Planuje się użycie oddziałów spadochronowych i zmotoryzowanych patroli dalekiego zasięgu. Ta metoda ataku daje możliwość dokonania sporych zniszczeń przy niewielkim ryzyku w zestawieniu z ewentualnymi korzyściami. RAF jest przygotowany do wsparcia akcji jednostek lądowych. Dzisiaj Brytyjczycy przerzucają dużą liczbę żołnierzy z Syrii do Libii. 12 czerwca o godzinie 8 niemiecka stacja nasłuchowa w Lauf zarejestrowała tę depeszę i natychmiast przesłała ją do wydziału dekryptażu. O 10 depesza została rozszyfrowana. O 11.30 ponownie zaszyfrowana przy użyciu szyfru niemieckiego została wysłana do kwatery głównej generała Rommela, który miał wystarczająco dużo czasu na ostrzeżenie zagrożonych lotnisk. Gdy brytyjscy spadochroniarze wylądowali w nocy na pasach startowych lotnisk w Afryce Północnej, powitał ich silny ogień. W Martubie i El Feteyak nie udało im się zbliżyć do samolotów. Na lotniskach K2 i K3 lekko uszkodzili 8 maszyn. Jedynie w Beninie, w Afryce Północnej, oraz Heraklionie i Castelli na Krecie zniszczyli 18 samolotów i spalili 2 hangary, gdyż dowódcy tych baz nie otrzymali ostrzeżeń lub zignorowali je. Jednakże źródło bezcennych informacji generała Rommela wyschło równie szybko, jak się pojawiło. Niemcy i Włosi nie byli jedynymi, którzy odczytywali depesze Fellersa. Robili to również Brytyjczycy, którzy złamali lub wykradli Amerykanom czarny kod. Bardzo nie podobały im się szczegółowe raporty Fellersa, w których w dodatku niepochlebnie wyrażał się o odwadze brytyjskich żołnierzy i umiejętnościach ich dowódców. W końcu czerwca zawiadomili Waszyngton, że Niemcy uzyskują cenne informacje prawdopodobnie z biura pułkownika Fellersa. Oczywiście wiedzieli, że to nieprawda, ale miała to być zemsta za antypatię Fellersa wobec nich. Wkrótce do ataszatu przyjechało 2 specjalistów z Waszyngtonu. Dokładne śledztwo nie wykazało żadnych uchybień, ale na wszelki wypadek odwołano pułkownika Fellersa do Waszyngtonu, a nowy atasze używał do przekazywania najważniejszych wiadomości szyfru M138. Czarny kod pozostał w życiu, ale utajniano nim jedynie te wiadomości, które Niemcy powinni byli poznać. Lis pustyni atakuje. W końcu maja 1942 roku dwaj generałowie, Rommel i Auchinleck, byli gotowi do następnego zwarcia. Obydwaj znali dość dobrze siły i zamierzenia strony przeciwnej. Rommel wiedział, że jego wojska są mniej liczne, ale lepsze od alianckich. Miał 560 czołgów, bez mała połowę mniej niż alianci, ale wiedział, że jego PZKPFW-3, 282 czołgi, z działami kalibru 50 mm i PZKPF-4, 40 czołgów, uzbrojone w działa kalibru 75 mm, przewyższają brytyjskie Matilda, Valentine i Crusader. Mógł jedynie obawiać się 167 amerykańskich M3 Grand, ale i one miały liczne wady, obniżające zdecydowanie wartość bojową sprzętu. Największe działo kalibru 75 mm zamontowano nieruchomo w kadłubie i wycelowanie go wymagało manewrowania całym czołgiem. Wysoka sylwetka pojazdu 3,65 m czyniła go doskonale widocznym i łatwym do zniszczenia. Brytyjczycy nie mieli dobrych armat przeciwpancernych. Ich artyleria dysponowała głównie działami dwufuntowymi kalibru 40 mm, zbyt słabymi, aby skutecznie zwalczać czołgi niemieckie z dużej odległości. Znacznie lepsze były działa sześciofuntowe kalibru 76,2 mm, ale w maju 1942 roku 8. Armia miała ich tylko 112.